Chcę mówić dzisiaj o nas, o perspektywie wieczności. Jest to jedna z najważniejszych perspektyw, jakie możemy mieć i powinniśmy mieć w naszym życiu. Że patrzymy na życie przez pryzmat wieczności, mając dalekosiężne spojrzenie przez wieczność. I to wieczność powinna wpływać na nasze życie tu i teraz. Dla ziemskich ludzi, dla których istnieje tylko to życie, oni ograniczają swoją perspektywę do ziemskiego życia. Ach, kto wie, co potem będzie. Jak to zresztą samo Pismo cytuje, kiedy mówi, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Tak, to jest filozofia życia ziemskich ludzi. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. To, co zjem, czego się nachapię teraz, to jest moje. Użyłem. Więc póki życia, używaj ile możesz. Tak? Taka jest perspektywa ziemskich ludzi. Bardzo ładnie ją obrazuje brat Jakuba, Ezaw, który sprzedał swoje pierworództwo za miskę soczewicy, bo mówi, co mi po moim pierworództwie, skoro zaraz głodu umrę. A tak przynajmniej się jeszcze nażrę soczewicy, nie? I mam syty brzuch. To jest to myślenie, które myśli tylko o tym, co jest tu i teraz. Słuchajcie, my jako wierzący ludzie też tak naprawdę możemy mieć i zazwyczaj niestety mamy taką perspektywę, że jesteśmy bardzo osadzeni w tym, co jest tu i teraz. A perspektywa wieczności to jest raczej, że jak się będę zbliżać do śmierci, to wiem, że to nie jest koniec, że mam nadzieję na to, że będę żyć dalej, że będzie coś potem. Ale ta perspektywa tak naprawdę nie ma większego wpływu na moje życie tu i teraz i tak żyję perspektywą tu i teraz. Ale Biblia pokazuje nam inną perspektywę jeszcze, trzecią opcję, że perspektywa wieczności ma wpływ na nasze życie tu i teraz, na nasze decyzje, na to, w jaki sposób żyjemy, kiedy mamy perspektywę wieczności. Kiedy na przykład apostoł Paweł mówi tak, nie myślcie o tym, co na ziemi, ale o tym, co w górze, tam, gdzie Chrystus przebywa po prawicy Ojca. Myślcie o tym, co w górze, do tego dążcie, co jest w górze, gdzie jest Chrystus po prawicy Ojca, a w Nim jest ukryte wasze życie, tak? Myślcie o tym myślcie. Słuchajcie, kiedy modlimy się modlitwą pańską i są w niej słowa, Ojcze nasz, tak dalej, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Jeśli w istocie rzeczy my nie mamy perspektywy nieba, nie mamy pragnienia nieba, nie mamy chociażby jakiegoś cząstkowego zrozumienia, co to znaczy w niebie, to tak naprawdę nie będziemy szczerze prosić o to, nie będziemy szczerze tego pragnąć, żeby tu było na ziemi jak w niebie. Bo my chcemy, żeby tu na ziemi było jak na ziemi. Ale jeśli w nas przerasta to pragnienie, wyrasta ponad inne pragnienie, że my chcemy, żeby tu na ziemi było właśnie tak, jak jest nam trochę w stanie zasmakować tego, jak jest w niebie, to chcemy tę rzeczywistość niebieską sprowadzić tutaj na ziemię. I wtedy to ma autentyczny sens, wołanie tą modlitwą. I Jezus dał ten klucz, bo modlitwa pańska jest kluczem do głębin niepojętych. I nas prowadzi do tego, że my zaczynamy myśleć, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, tak? Od tego się zaczyna ta modlitwa, jesteś w niebie. I dlatego chcemy, żeby to niebo zostało sprowadzone tu na ziemię. Sam Jezus, sam apostoł Paweł wypowiedział niesamowite stwierdzenie w liście swoim do Efezjan, w drugim rozdziale, w szóstym wersecie. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba, uczynił to w Chrystusie Jezusie. To jest niezwykłe, absolutnie stwierdzenie, które mówi o tym, że my w Chrystusie jesteśmy na wyżynach nieba. Dla nas to może być takie totalnie jakąś abstrakcją. Czym to się je? Przecież ja jestem tu na ziemi, a tymczasem czytam, że jestem w niebie. Ale w pierwszym rozdziale, trzecim wersecie tego listu Paweł mówi tak: niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. Nie w niebie dopiero, ale tu, tak? Bo w Chrystusie mamy tu i teraz. Oczywiście może nie doświadczamy pełni nieba, ale jesteśmy w stanie, tak jak mówi się do Hebrajczyków autor, że my już teraz jesteśmy w stanie zasmakować rzeczywistości nieba. To nie jest na tam potem przeznaczone tylko, tylko to też, ta rzeczywistość wchodzi do nas tu i teraz. Wiecie, a ja sobie ukułem takie powiedzonko. Czasami mówimy o ludziach, że oni mają głowę w chmurach, czyli o człowieku, który jest jakby totalnie nie na ziemi. Totalnie fantazjuje, odlatuje. Ale uważam, że my jako wierzący ludzie powinniśmy być ludźmi, którzy twardo stąpają po ziemi, ale głowę mają w chmurach, w niebie. Nasza głowa, tak jak mówi apostoł Paweł, nie myślcie o tym, co na ziemi, myślcie o tym, co w górze, tam, gdzie przebywa Chrystus po prawicy Ojca. Nasza głowa musi być w niebie. Myślcie o tym, co w górze, do tego dążcie, mówi apostoł Paweł. Sam Jezus też mówił, tam, gdzie wasze serce, tam będzie wasz skarb. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tak powiedział Jezus, tak? Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tu, teraz, gromadźcie sobie skarby w niebie. Ktoś kiedyś podawał taką historyjkę, taką opowiastkę o rozmowie dwóch braciszków w brzuszku jeszcze u mamy. Jeden z tych braci mówi: wiesz co, myślę o tym, jak to będzie tam, na tym drugim świecie. A ten pierwszy: o czym ty mówisz? Jaki drugi świat? Tu jest nasz świat. Tu nam jest dobrze. Tu jest nasze życie. O czym ty mówisz, że jest coś więcej, jakiś inny świat? No co ty? No ale słuchaj, odpowiada temu ten drugi, przecież czasami słyszymy głos taty, muzykę, która dobiega do nas skądś tam. Jest coś więcej. Mamy sygnały tego, że jest coś więcej, dochodzi to do nas. Wiecie, i w pewien sposób myślę, że nasze życie na ziemi można by przyrównać trochę do życia płodowego. Tak naprawdę my mówimy, że człowiek się dopiero urodził, że jest na świecie tak, jak się urodzi. Chociaż tak naprawdę jest wcześniej, tak? Przecież już jest w brzuchu u mamy. Ale mówimy, że się urodził dopiero, kiedy się narodzi. I w pewnym sensie to nasze ziemskie życie można tak przyrównać. Jest tak samo ograniczone jak życie płodowe, jak nasze życie, kiedy się urodzimy na tym świecie, dopiero otwiera nam perspektywy. Tak samo to niebieskie życie otwiera nam dopiero przestrzeń możliwości życia, o jakim pozostanie w wodach płodowych i bycie w wodach płodowych nigdy by nam uniemożliwiło to. Tak jest właśnie z niebiańskim życiem. I na wstępie, kiedy tutaj wyświetliłem pewne słowa z Ewangelii Jana, chciałbym, żebyśmy się mogli odnieść do tej historii zbudzenia Łazarza z Ewangelii Jana, 11 rozdział, gdzie czytamy o Jezusie, który czegoś chce nauczyć uczniów i nas też chce nauczyć. Był pewien chory, Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i jej siostry Marty. Chodzi o tę Marię, która później namaściła Pana pachnącym olejkiem i wytarła jego stopy swoimi włosami. To właśnie jej brat Łazarz chorował. Siostry posłały więc do Jezusa taką wiadomość: Panie, ten, z którym się przyjaźnisz, choruje. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział: ostatecznie końcem tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie chwały Boga. Za jej sprawą Syn Boży będzie uwielbiony. Jezus zaś kochał Martę i siostrę i Łazarza, gdy więc usłyszał, że choruje, jeszcze dwa dni pozostał tam, gdzie przebywał. A dopiero potem powiedział do uczniów, chodźmy znów do Judei. I dodał, Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy uczniowie powiedzieli, Panie, skoro zasnął, wyzdrowieje. Jezus jednak miał na myśli jego śmierć. Oni natomiast myśleli, że mówi o zwykłym śnie. Wtedy Jezus powiedział im wyraźnie, Łazarz umarł i cieszę się, że mnie tam nie było, bo chodzi mi o was. Pragnę, byście uwierzyli. A teraz chodźmy do niego. Czy to ciekawe, że człowiek umiera, a Jezus mówi, on zasnął. I myślę, że to wynika stąd, że Jezus, mając właśnie niebieską perspektywę, widzi wszystko inaczej. Biblia mówi nam tak, Bóg nie jest Bogiem umarłych. Kiedy jest powiedziane, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, jak mówią nam Ewangelie, to jest to właśnie odniesienie do tego, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych. Dlatego Łazarz, choć dla nas w rzeczywistości ludzkiej umarł, dla Jezusa dalej istniał, bo Bóg jest Bogiem żywych. Gdy Jezus przybył na miejsce, Łazarz był już od 4 dni w grobie. A Betania leżała blisko Jerozolimy, około 15 stadiów. I wielu spośród Żydów zebrało się u Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wyszła mu na spotkanie. Maria pozostała w domu. Marta natomiast zwróciła się do Jezusa. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Jezus zapewnił. Zmartwychwstanie twój brat. Marta na to, wiem, że zmartwychwstanie. Przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Wtedy Jezus skierował do niej słowa. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała, tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Potem podobna sytuacja wydarzyła się z Marią. Ona też mówiła, Panie, gdybyś tu był, to mój brat by nie umarł. I czytamy dalej, Jezus znów westnął głęboko i udał się do grobu. Grobem była grota, wejście zamykał kamień. Jezus polecił, usuńcie ten kamień. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego. Panie, Boże, czuć, będzie czuć, bo to jest 4. dzień. Jezus zwrócił się do niej. Czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Usunęli więc kamień. Jezus natomiast zniósł oczy w górę i powiedział, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałam to ze względu na tłoczących się wokół mnie ludzi. Chcę, by uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź! I umarły wyszedł. Jego nogi i ręce powiązane były pasami płótna, a twarz owinięta chustą. Jezus zwrócił się do przybyłych, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Przepiękne słowa Jezusa. Ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ale zobaczcie, Jezus od początku wiedział, że tak to się stanie, tak? Świadomie opóźnił swoje przyjście, żeby Łazarz umarł. Żeby siostry się popłakały, żeby siostry cierpiały i tak dalej, można powiedzieć. Ale z drugiej strony Jezus to zrobił dlatego, że chciał, żeby wszyscy, którzy tam byli, coś zrozumieli o Nim. Widzimy siostry, które, nie tylko siostry, ale całe otoczenie, które w obliczu śmierci, które wierzyło w Jezusa, że Jezus owszem, gdyby jeszcze On żył, gdyby Łazarz żył, to mógłby pomóc. Ale jak umarł, to raczej już nie. Nawet kiedy Marta mówi, ja wiem i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz, to ona nie myśli o tym, że Łazarz zaraz zmartwychwstanie, tak? Że ja wiem, on zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Żydzi w to wierzyli. Ale z drugiej strony, tak jak mówiłem na wstępie, o tych badaniach, kiedy zapytano się szczerze wierzących w Polsce ludzi, czy wierzą, że Chrystus zmartwychwstał, i większość szczerze odpowiedziała, że w to nie wierzy. Nie wierzy w to, żeby zmartwychwstanie rzeczywiście miało mieć miejsce. I to nie oni, że oni tacy są małowierni. Prawda jest taka, że my wszyscy mamy z tym poważny problem. Marta z Marią. One mówiły, no tak, wiemy, że zmartwychwstanie. Ale kiedy przyszło co do czego? Kiedy Jezus mówi, no dobra, wierzysz, że jestem zmartwychwstaniem życiem? Wierzysz, powiedziałaś, ja wierzę, że ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym. Wierzę. To dawaj, dawać, odsuwać ten kamień. Halo, panie, halo! Ty chyba nie wiesz, co się dzieje. Panie, obudź się. Halo, on już jest czwarty dzień w grobie. To jest cuchnący problem. Cuchnący problem. Ale to Jezus jej powiedział. Halo, to nie ja śpię, to ty się obudź. Co ja ci pomówiłem? Co ja ci powiedziałem? Odsunąć ten kamień. Wiemy, że uczniowie też mieli problem. Choć Jezus im ileś razy przypominał i zapowiadał to, że umrze i że zmartwychwstanie, choć pisma tak naprawdę to zapowiadały, tak jak dzisiaj czytaliśmy, że zmartwychwstał też zgodnie według pism. Więc to wszystko było zapisane. Wszyscy o tym wiedzieli, a jednak, kiedy przyszło co do czego, chociaż Jezus wzbudzał martwych ludzi, tak, przecież nawet Łazarz, przecież Łazarz został wzbudzony z martwych na kilka dni przed śmiercią Jezusa. Jezus wzbudzając martwych Łazarza przypieczętował swoją śmierć, bo czytamy o tym, Ewangelista Jan o tym wspomina, że od tego momentu Sanhedryt postanowił, że zgładzi Jezusa i Łazarza też. Łazarza też postanowili zabić. Więc wcale nie wiemy, jak długo Łazarz po zmartwychwzbudzeniu żył. Może długo nie, może za długo nie pożył. Ale widzimy uczniów, kiedy Jezus zmarł, to przecież widzimy tą reakcję uczniów. Jak Jezus zmartwychwstał i pierwsze o tym przybiegły powiedzieć kobiety, to wiecie, jak uczniowie zrobili? Kobiety. Co tam baba wie, tak? Co tam one wiedzą? Coś im się przyśniło, coś im się przewidziało, nie? Oni zlekceważyli świadków zmartwychwstania, bo to kobiety były, tak? Czyli, no cóż, za bardzo nie można powiedzieć, że jako faceci o kobietach mieli dobre mniemanie, tak? Chrystus musiał jeszcze sporo w nich zmienić. Ale sam Tomasz chociażby, tak? Apostołowie już widzieli Jezusa, a ten dalej uparcie twierdził, jak ja sam nie zobaczę, nie uwierzę. Nie uwierzę, dopóki sam nie zobaczę. Jak czytamy, Ewangelista Łukasz opowiada o uczniach, którzy szli drogą do Emaus, takiej małej miejscowości w pobliżu Jerozolimy. Jezus do nich przyszedł, oni go nawet nie rozpoznali. No bo gdzie teraz Jezusa zobaczyć, tak? Jeszcze mu powiedzieli, a myśmy się spodziewali, tak? Że to już w czasie przeszłym, że Chrystus wybawi Izraela. Zawiedzione są nasze nadzieje, bo już jest po wszystkim, koniec, śmierć. Koniec. Koniec naszych marzeń, koniec wszystkiego. Jezus umarł. Pozamiatane. Więc oni też mieli bardzo poważny problem, żeby w to uwierzyć. Ale wiecie, co robi Jezus? Dla mnie to jest cudowne w Jezusie, że Jezus świadomy jest tego, że jest nam tak trudno w to uwierzyć. Również nam dzisiaj, tak, że my możemy się podobnie zachowywać jak te siostry. Tak, my wierzymy, że jest zmartwychwstanie, tak, my świętujemy zmartwychwstanie, ale kiedy przychodzi do czego, może się okazać, że tak naprawdę mamy z tym problem. Nasz umysł to przyjmuje, ale gdzieś głębiej trudno nam w to uwierzyć. I Jezus robi coś tutaj takiego, zamiarem tego całego wydarzenia tutaj jest to, aby uczniowie uwierzyli w Niego. I dlatego każe odsunąć kamień. Czyż nie mógłby powiedzieć, nie wiem, dmuchnąć i ten kamień sam by się odsunął? Ja myślę, że on świadomie kazał zrobić to innym. Chciał zaangażować innych, żeby mieli w tym udział. I myślę, że ten kamień, który odsunął, to może być pewien też obraz, że w naszym życiu też są takie kamienie, które blokują naszą wiarę, które my musimy odsunąć, żeby nasze zrozumienie żeby objawienie, żeby wiara nasza wzrosła. Bo czymże jest wiara? Definicja wiary według listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, 1 wiersz mówi tak. Wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Paweł mówi, że my wpatrujemy się w to, co niewidzialne, bo to, co widzialne, przemija, a to, co jest niewidzialne, trwa wiecznie. Więc wiara sama w sobie dosięga rzeczy, które są dla nas po ludzku, dla naszych oczu niewidzialne. Wiara jest dalekosiężna i sięga po te rzeczy, mając dowód sama w sobie na istnienie tych rzeczy, pomimo, że ich nie ma widać. I w naszym życiu bywają takie kamienie i Jezus w swojej mądrości prowadzi nas w naszym życiu też do tego, do takich sytuacji, takich miejsc, w których my stajemy wobec jakiejś niemożności, jakichś granic naszej wiary, a Jezus chce rozciągnąć naszą wiarę. I w pewien sposób wzywa nas do tego, żebyśmy my odsunęli pewne kamienie, które blokują naszą wiarę, żeby uwierzyć więcej w Niego, bardziej w Niego. Że to, co wydaje się nam niemożliwe, jest jak najbardziej możliwe. I pewnie gdybyśmy chcieli tak wejrzeć w siebie, to moglibyśmy powiedzieć o niejednym takim kamieniu, który On już nam kazał usunąć z drogi. I pewnie jeszcze wiele takich kamieni czeka na odsunięcie w naszym życiu. Kiedy On nas wezwie i powie, halo, czy ja Ci nie powiedziałem, że kto uwierzy, choćby i umarł, żyć będzie? To jest perspektywa życia wiecznego, która zmienia wszystko. Wszystko. Łazarz powstał z martwych. Gdzieś kiedyś czytałem, ktoś ostatnio wspominał nawet o tym, że sposób pochówku u Żydów był taki, że on był w tych bandażach i tak dalej, że tak naprawdę Duch Święty musiał go postawić, bo człowiek nie byłby w stanie wstać. Duch Święty musiał go wziąć i postawić. Bo on był tak sztywno w tym opatulony, że zresztą sam Jezus mówi, rozwiążcie go, tak? On nie był w stanie sam chodzić, więc Duch Święty musiał go wziąć, postawić na nogi. Chociaż już ciało było w rozkładzie, tak? Chociaż ciało było w rozkładzie. Ale w naszym życiu nie zawsze tak bywa prosto, tak? Czasami widzimy cuda, a czasami cudów nie widzimy. To jest ta druga strona medalu. Choćby nawet umarł, żyć będzie. Wiecie, i mnie w ostatnim czasie poruszyła historia Pawła Godawy, takiego jednego z bardziej znanych pastorów w Polsce, z Koszalina, który jakieś półtora miesiąca temu zmarł po ciężkiej chorobie na raka. I jego syn Mateusz na nabożeństwie po pogrzebie taty powiedział bardzo poruszające mi świadectwo. Wielu ludzi w komentarzach pisało, głosił uzdrowienie, a teraz co? Rak go pokonał i tak dalej, wiecie. Pomijając, że to bardzo nie na miejscu, ale wydaje się, że człowiek przegrał, tak? Kościół się modlił, ludzie wierzyli, walczyli o jego zdrowie, modlili się o to zdrowie, a i tak przyszła śmierć, tak? Ale wiecie co? Bardzo mnie poruszyły słowa Mateusza, który powiedział tak, że śmierć jego taty, odejście jego taty, on ostatnie dwa tygodnie był właściwie z ojcem non-stop w szpitalu i mówi, spędził z ojcem tyle czasu, jak wcześniej już dawno nie miał takiej możliwości, ale mówi tak, odejście jego taty to była jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką widział w życiu do tej pory. Mówi, z jednej strony straszna, bo mówi o śmierci swego ojca, ale mówi, jedna z drugiej strony, jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie dane mu było w życiu zobaczyć. Jednym z ostatnich słów, którego ojciec już bardzo słaby, wycieńczony organizm przez raka był, ale mówi, że ostatnie słowa, jakie ojciec wręcz wykrzyczał w szpitalu, to były szatan pokonany. Takim wręcz przeraźliwym, głośnym krzykiem. Ale też jednym z ostatnich słów Pawła Godawy były słowa, które były cytatem z listu do Rzymian z 14 rozdziału, 8-9 werset. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. I jeśli umieramy, dla Pana umieramy. I Paweł zacytował synowi ten werset i powiedział tak: kochani, jeśli my w to nie wierzymy, to po co to całe nasze głoszenie? Po co to całe nasze głoszenie? I na 4 dni przed śmiercią Paweł z rodziną pertraktował swoje odejście. Oni walczyli o jego uzdrowienie, a on mówi: nie. Nie, nie modlcie się, ja chcę iść do Pana. Słowo Boże mówi tak, że być z Panem jest daleko lepsze. Daleko lepsze. I chociaż no, oni jako rodzina nie potrafili się z tym pogodzić i dalej walczyli, do końca trwali w modlitwie, to mówili, że była taka potężna Boża obecność tam. Odczuwali taki pokój. I Mateusz mówi, tata był zawsze uparty. Uparł się, że odejdzie i koniec. Chce być z Panem. I odszedł. I Mateusz właśnie na tym nabożeństwie, wspominającym swojego ojca, ja tutaj nawet myślałem, żeby może wyświetlić wam, bo to nie ma co jak usłyszeć bezpośrednio, ale to jest zbyt długa przemowa. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, to zachęcam, uważam, że warto posłuchać tego świadectwa bezpośrednio z ust samego Mateusza na YouTubie, gdyby wejść na stronę Kościół Nowe Życie z Koszalina, jest to kazanie pod tytułem, czy nabożeństwo pod tytułem Widzieć niewidzialne, część 4. I właśnie tam on mówi o tym i mówi tak, że nie chce, że tata powiedział, będziecie się smucić, kiedy ja odejdę, ale ten smutek minie i to też jest dobre. I powiedział coś takiego, Mateusz na koniec, że smutek jest ludzką rzeczą, ale mówi, będziemy teraz uwielbiać Pana. Będziemy teraz zachęcać do tego, żeby ludzie w kościele powstali, by uwielbiać Pana, bo mówi, bo w niebie teraz jest impreza. W niebie jest impreza i mój tata dołączył do Bożych generałów i raduje się i wielbi Jezusa. I jego życzeniem było to, żebyśmy też się przyłączyli. Ja nie potrafię może tego do końca oddać, ale poruszająca bardzo historia. To jest ta perspektywa, którą my mamy jako wierzący ludzie. Choćby i umarł, żyć będzie. Jakże inna perspektywa, dla nas śmierć nie jest końcem, nie jest żałobą, jest totalną rozpaczą czy załamaniem. Owszem, jest po ludzku, tak, ten element obecny i trzeba to przejść, przeżyć. Ale kiedy wierzymy w Chrystusa, to my wiemy, co się stało. My wiemy, co się stało. I to, co tutaj dalej mówi apostoł Paweł, nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje ani nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, także dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Niego. Chrystus po to umarł i zmartwychwstał, aby panować nad umarłymi oraz nad żywymi. Śmierci czy w życiu Pańscy jesteśmy. I w Jego ręku tak naprawdę jest całe nasze życie, również nasza śmierć. Jeśli umierać, to również dla Niego. Jeśli żyć, to dla Niego, jeśli umierać, to dla Niego. To jest perspektywa, która potrafi i powinna całkowicie zmienić nasze widzenie wszystkiego w życiu. Wszystkiego w życiu. I to jest niezwykłe. Cytowałem już ten fragment, teraz go przeczytam jeszcze raz. Apostoł Paweł w liście do Kolosan, 3 rozdział od 1 do 4. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy pojawi się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy wraz z Nim pojawicie się w chwale. W chwale. Jezus powiedział, tak jak już przycytowałem Jego słowa, gromadźcie sobie skarby nie na ziemi, gdzie rdza i mól je niszczą, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie nic nie jest w stanie ich zniszczyć. I tak swoją drogą, tak sobie myślę, że w Kościele na przykład jest dzisiaj sporo warsztatów, szkoleń na temat zarządzania finansami, czyli tymi skarbami ziemskimi, można powiedzieć, jak oszczędzać, jak zarządzać pieniędzmi. I to jest dobre, uważam, że to jest dobre, to jest potrzebne, jak najbardziej. Ale z drugiej strony sobie myślę tak. Nie słyszałem jeszcze o szkoleniu na temat gromadzenia skarbów w niebie, żeby takie warsztaty były. Nam jest łatwiej poruszać się w tych ziemskich rzeczach, bo one nam są dobrze znane, natomiast troszeczkę to niebo jest dla nas takie rozmazane. Nie wiemy do końca co i jak, ale wiecie, Jezus powiedział coś takiego. Właśnie kolejne zdanie po tym gromadzeniu skarbów w niebie. Tam, gdzie będzie skarb twój, tam będzie serce twoje. Jeśli nasze serce jest w ziemskich rzeczach, jeśli nasze skarby, to co cenne jest dla nas, jest w ziemskich rzeczach, niekoniecznie tylko tych materialnych, tak? Tam będzie tak naprawdę nasze serce. Jeśli nasze serce nie jest w niebie, jeśli nasz skarb nie jest w niebie, gdzie przebywa Chrystus po prawicy Ojca, to nasze serce nie będzie w niebie. Czytałem niedawno taką książkę, którą napisał Francis Chan na temat małżeństwa. Żyli wiecznie i szczęśliwie. I on powiedział takie słowa, napisał takie słowa, że celem małżeństwa nie jest tylko żyć szczęśliwie tu na ziemi. Jeśli małżeństwo nie ma perspektywy nieba w swoich zamysłach, to nie jest małżeństwem według Bożego punktu widzenia. Jeśli małżeństwo nie wychowuje dzieci z perspektywy życia wiecznego, perspektywy nieba, to źle wychowuje swoje dzieci. I mówi tak, bo on jest Amerykaninem, 95% amerykańskich chrześcijan, on to wie, gdyby stanęło przed wyborem, czy wybierasz swoją rodzinę, czy bycie z Chrystusem już dzisiaj, stanięcie przed Jego obliczem, to 95% chrześcijan wybiera jednak rodzinę. I mówi, coś tutaj nie gra. Coś tutaj nie gra. Jeśli rodzina, czy nie wiem, oglądanie jak dzieci rosną nam, jest dla nas ważniejsze niż oglądanie piękna Pana, to znaczy się, że nie mamy wyobrażenia o Jego pięknie. Jeśli natomiast balibyśmy się, co się stanie z naszymi dziećmi, to znaczy się, że nie mamy pojęcia o Bożej opatrzności, gdybyśmy odeszli, tak? Sam podaję swój przykład, że kiedy był zaręczony tuż przed swoim ślubem, to tak sobie żartował. Panie, tylko przypadkiem nie przyjdź wcześniej, zanim miesiąc miodowy mi się skończy, tak? Perspektywa nocy poślubnej była dla niego na tyle atrakcyjna, że dla niej gotowy był odłożyć niebo. I mówi, że on sobie z tego żartował, ale tak naprawdę było w jego sercu. Cenimy go, ale czy tak wysoko? Pragniemy go, ale czy bycie z nim rzeczywiście jest największym naszym pragnieniem? Jeśli bardziej rzeczywiście atrakcyjne dla nas jest, nie wiem, małżeństwo, rodzina, oglądanie swoich dzieci. Ja to nawet mam jeszcze małe dzieci, a marzę już o wnukach, tak? O, że chciałbym być dziadkiem. Jeśli te rzeczy są dla nas bardziej atrakcyjne niż tak naprawdę bycie z Chrystusem, to znaczy się, że tak naprawdę nasze, to, co jest dla nas cenniejsze, jest dalej tu na ziemi, nie w niebie. I tak naprawdę nasze serce jest tu. Jeżeli dla przyjścia Chrystusa, żeby tylko Jezus opóźnił swoje przyjście, zanim ja dożyję może wnuków, zanim ty może dożyjesz, jak twoje dzieci wyjdą za mąż, czy się ożenią i zobaczysz coś innego, zanim jeszcze zrealizujesz taki swój plan, zanim zrobisz to czy tamto jeszcze na tej ziemi, bo masz jeszcze plany. Jeśli są rzeczy, które sprawiają, że my jesteśmy gotowi odsunąć przyjście Chrystusa, żeby tylko jeszcze tego doświadczyć, to Chrystus może być dla nas cenny i możemy Go pragnąć, ale nie najbardziej na świecie niestety. Warto o tym pomyśleć. Tam, gdzie tak naprawdę jest skarb Twój, tam jest nasze serce. i czy rzeczywiście ono jest przy Chrystusie? Perspektywa nieba zmienia wszystko. Apostoł Paweł wziął się do Filipian i powiedział słowa, które są słowami człowieka, dla którego perspektywa nieba wpływała na jego doczesne życie i na jego decyzje. On powiedział coś takiego. W pierwszym rozdziale listu do Filipian od 20 wiersza będę czytać. Jak zawsze, tak i tym razem. Chrystus będzie wywyższony w moim ciele. Czy zostanę przy życiu, czy skażą mnie na śmierć? Napisał to z więzienia, tak? Chrystus będzie wywyższony w moim ciele. Czy zostanę przy życiu, czy skażą mnie na śmierć? Bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Jeśli już żyć w ciele, to dla owocnej pracy. Co bym wolał, nie wiem. Pociąga mnie jedno i drugie. Chciałbym stąd odejść. Nam zazwyczaj chce się stąd odejść, jak jest nam źle. Ale jak jest wszystko dobrze, to jeszcze nie teraz. I być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Jednak pozostać w ciele to dla was korzystniejsze. Tak, wiem, że pozostanę. Będę przy was wszystkich, byście robili postępy i czerpali radość z wiary. Chciałbym, aby z mojego powodu, dzięki mojemu kolejnemu przybyciu do was, tym bardziej wzrosła wasza chluba w Chrystusie Jezusie. On wiedział. Z powodu Ewangelii znalazł się w więzieniu. Wcale się tym nie martwił. Wiedział jedno. To, co mówił też Paweł w liście do Rzymian. Czy żyjemy? Dla Pana żyjemy. Czy umieramy? To dla Pana umieramy. Czy zostanę przy życiu? Czy skażą mnie na śmierć? I tak Chrystus będzie wywyższony. Bo choćby mi umarł, wiem, że żyć będę, tak? Bo śmierć jest zyskiem. Śmierć jest zyskiem. Taką perspektywę miał Paweł. Życie z Nim jest daleko lepsze. Ale z drugiej strony mówi, że przeżywa pewnego rodzaju rozdwojenie czy zmaganie, bo chciałby też tu zostać, ale nie dlatego, że może tylko zobaczyć pewne rzeczy czy doświadczyć, ale ze względu tylko na to, że chciałby, żeby inni robili postępy i wzrastali w Chrystusie. O to mu chodziło. Czyli to też on chciał, żeby innych kierować ku wieczności. Żeby kierować innych ku wieczności. Perspektywa nieba zmienia naprawdę wszystko w naszym życiu. Kiedy patrzę na siebie, widzę, jak Bóg prowadzi mnie też tą stronę, że coraz więcej myśleć o niebie. I kiedyś czytałem na przykład proroków pod kątem, co prorocy mówią takiego dla mnie. Co ja mogę z tego wziąć dla mnie, jakieś dobre słowo i tak dalej. Ale przyszedł taki dzień, kiedy zacząłem czytać inaczej proroków. Zdałem sobie sprawę, jak wiele proroc Starego Testamentu, gdybyśmy chcieli poczytać na przykład takiego Izajasza, jak wiele rzeczy, które on głosił, dalej się nie wypełniły. To są proroctwa, które mówią w większości o niebie albo o tysiącletnim królestwie. 2700 lat temu. Taką dalekosiężną perspektywę miał na przykład Izajasz. On patrzył z tej perspektywy, zupełnie innej perspektywy, że nasze życie tak naprawdę jest przygotowaniem tutaj na ziemi do tego, co będzie w niebie. O to tu chodzi, żeby inwestować w wieczność, inwestować w niebo, bo to się liczy. Przypowieść na przykład o minach o tym mówi, tak, że za wierność w małych rzeczach tutaj jest władza nad miastami w tysiącletnim królestwie. I żeby może przeczytać jakiś fragment z księgi Izajasza, jakie to są niezwykłe słowa, które już wtedy Izajasz nimi żył. On patrzył z tej strony, z tej perspektywy. O nieszczęśliwa, miotana przez burzę, niepocieszona, oto ja ułożę twoje kamienie na turkusach, a twoje fundamenty posadowię na szafirach, jest to mowa o Jeruzalem. Twoje wieże zrobię z rubinów, twoje bramy z karkunkułów, a mury graniczne zbuduję z drogich kamieni. To się odnosi do obrazu z Apokalipsy, kiedy jest mowa o Jeruzalem, że to będzie miasto, którego ten świat nie widział. Długość i wysokość po 1200 kilkadziesiąt kilometrów. to jest, już nie pamiętam, około pół Europy. Taka powierzchnia. 1260 km w górę, to jest w kosmos. To jest już poza ziemską atmosferę. To jest i całe ze cennych klejnotów, złota i tego wszystkiego, coś niewyobrażalnego. Boże Słowo mówi, że my wszyscy, list do Hebrajczyków o tym mówi, przystąpiliśmy do Jeruzalem, do tego, który jest Jeruzalem w górze, do góry ognia, do całego poczetu świadków świętych. My przystąpiliśmy w Chrystusie. Wszyscy Twoi budowniczowie będą uczniami Pana. I pokój, jakim obdarzę Twych budowniczych, będzie wielki. Twą podstawą będzie sprawiedliwość i nie zagrozi Ci ucisk. Tak, przestaniesz się bać, będziesz wolna od strachu, nie zbliży się do Ciebie. Położę również kres wszelkim sporom. Kto zacznie z Tobą kłótnię, ten przed Tobą padnie. Takie jest dziedzictwo sług Pana, a ich sprawiedliwość pochodzi ode mnie, oświadcza Pan. Albo na przykład jeszcze 62. Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jerozolimę nie spocznę, mówi Bóg, tak? My wszyscy jesteśmy, to musimy wiedzieć, Psalm 87 o tym mówi, że my, którzy się narodziliśmy z Boga, narodziliśmy się na Syjonie. Ja jestem urodzony w Kościerzynie, wy gdzieś, ktoś z was w Starogardzie, ktoś gdzieś indziej, ale nasze duchowe, jakby w duchowym dowodzie, gdzie się narodziłeś? Na Syjonie. Jesteśmy narodzeni na Syjonie. Więc to jest nasze miasto, tak? Syjon to jest nasze miasto, Jeruzalem, to duchowe. Twój, dopóki jak blask nie wzejdzie jej sprawiedliwość i jak pochodnia nie zapłonie jej zbawienie. Narody ujrzą Twoją sprawiedliwość, a wszyscy królowie Twą chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, takim, które Pan ustalił. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni swego Boga. Nie będą już o Tobie mówić, opuszczona, a o Twojej ziemi pustkowie. Nazwą Cię raczej w niej moja rozkosz, a Twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan się w Tobie rozkochał i poślubi Twą ziemię jak żonę. Tak jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubią Cię Twoi synowie i jak cieszy się Pan młody z panny młodej, tak Twój Bóg będzie cieszył się z Tobą. Na Twoich murach, Jerozolimo, postawiłem stróżów, dzień i noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy się powołujecie na Pana, odmówcie sobie wytchnienia i nie dajcie Jemu wytchnienia, dopóki nie umocni i nie uczyni Jerozolimy pieśnią chwały dla ziemi. To jest wezwanie dla nas, słuchajcie. To jest wezwanie dla nas. Jeśli mamy perspektywę nieba i chcemy, żeby niebie, znaczy na ziemi było jak w niebie, tak? Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, to jest ta perspektywa nieba na ziemi. Ale zanim to się stanie, wy, którzy powołujecie się na Pana, odmówcie sobie wytchnienia. Żeby co? Żeby Bogu nie dać wytchnienia. To tak jak Jezus mówił, w modlitwie nie ustawajcie. W modlitwie nie ustawajcie, dopóki co? Dopóki nie weźmie w obronę swoich świętych. Nie dajcie Jemu wytchnienia, dopóki nie umocni i nie uczyni Jerozolimy pieśnią chwały dla ziemi. Tak? Bo to jest nasze miejsce. To jest nasze dziedzictwo. My jesteśmy budowniczymi tego nowego Jeruzalem i będziemy tam mieszkać. Tam są nasze mieszkania, o których mówił Jezus. Pan przysiągł swoją prawicą i swoim mocnym ramieniem. Już Ci nigdy nie dam Twego zboża na stół nieprzyjaciołom, a wina, na którym się trudziłaś, nie będą już pić cudzoziemcy. Przeciwnie, spożyją ją żniwiarze i uwielbią Pana. Skosztują go winiarze w przedsionkach mej świątyni. Przechodźcie, przechodźcie przez bramy, róbcie drogę ludowi, torujcie, torujcie trakt bity, usuwajcie kamienie, podnieście sztandar dla ludów. Oto Pan ogłasza, aż po krańce ziemi, powiedzcie córce Syjonu, nadchodzi już Twoje zbawienie, ma on z sobą zapłatę, a przed sobą wynagrodzenie. Wtedy nazwą ich ludem świętym, odkupionymi przez Pana, a Ciebie nazwą poszukiwano, miastem nieporzuconym. Tak, to jest coś, co się tyczy wszystko nas. Nie tylko Izraelitów, chociaż oczywiście ich też, ale zobaczcie, Bóg już wtedy, 2700, może nawet 2800 lat temu, zapowiadał rzeczy, które naród Izraela na przykład, Holokaust, inna cała historia, 2000 lat bez swojego państwa, a Bóg im dał perspektywę, którą oni mogli mówić, ale gdzie ta perspektywa? Lata mijają, setki lat mijają, pokolenia mijają, gdzie to jest? Ale Bóg dał im taką perspektywę. Może jeszcze jeden fragment. Oto ja tworzę nowe niebo, 65 rozdział Księgi Izajasza, i nową ziemię. Nie będzie wspominano rzeczy dawnych, nikomu nie przyjdzie już na myśl, będą się bowiem radować i weselić na zawsze. Z tego, co ja stworzę, bo oto stworzę Jerozolimę, by była źródłem wesela, a jej mieszkańcy radością. I będę się radował Jerozolimą, weselił moim ludem i nie usłyszy się w niej już więcej płaczu ani krzyku. Nie będzie tam już niemowląt umierających kilka dni po porodzie, ani staruszków, którzy by nie dożyli sędziwych lat, gdyż młodzieńcem będzie ten, kto umrze jako stuletni, a kto nie dożyje 100 lat, będzie niczym przeklęty. Gdy pobudują domy, będą w nich mieszkali, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich grona, nie będą budować, by zamieszkał ktoś inny i tak dalej. Nie będą się już trudzić na próżno, ani rodzić na nagłe nieszczęście, gdyż będą pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich potomkowie wraz z nimi. I zanim zawołają, ja im już odpowiem. A gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Wilk i jagnię będą pasły się razem, lew jak bydło będzie karmił się trawą, a wąż będzie się żywił prochem. Nie będą już wyrządzać krzywd, ani powodować zniszczenia na całej świętej górze, mówi Pan. Takich opisów jest dużo, dużo więcej. Wiecie, kiedy to do mnie dotarło, zacząłem zupełnie inaczej patrzeć. I częściej zacząłem myśleć o niebie. Częściej myśleć o niebie. I wiecie, kiedy wspominam to wydarzenie, jak Sylwia była w szpitalu i lekarze tracili nadzieję i wręcz przygotowywali mnie na jej śmierć, to wiem, że takim pewnym ważnym krokiem wtedy dla mnie, pewnym przełomem było to, kiedy mogłem naprawdę powiedzieć Panu: Panie, ja Ci ją oddaję. A byłem świadomy tego, jak ja sobie bez niej poradzę. Ja sobie nie wyobrażam tego. Mała dwójka małych dzieci, jak ja sobie poradzę, gdyby ona odeszła. Więc to oczywiście nie było takie proste, tak, dla mnie. Ale z drugiej strony z całą świadomością powiedziałam Panu: Panie, ja Ci ją oddaję. Choćby i umarła, żyć będzie, bo jest Twoja. Jeśli Ty chcesz ją mieć przy sobie, weź ją, masz prawo. Ja Ci ją oddaję. I wiecie, kiedy ja wypowiedziałem tą modlitwę, przyszedł do mnie pokój i może nawet to był jakiś przełom wtedy. Od tego się zaczęło wszystko we mnie przynajmniej zmieniać. Ja już byłem bardzo spokojny. Zaraz potem niedługo wiedziałem, że ona żyć będzie. Lekarze swoje, a ja wiedziałem, ona będzie żyć. Bo przyszedł Boży pokój, tak? Ale powiem wam, że chociaż 3 lata już minęło od tego wydarzenia, to ja mogę powiedzieć, że ten pokój cały czas we mnie jest. Nawet jak sobie czasami teraz Sylwia zażartuje, przecież jest cały czas chora, że gdyby ta choroba wróciła i znowu, to ja jestem bardzo spokojny. Ale ja Ciebie oddałem już, Panu. Nie tylko na tamtą chwilę wtedy. Ja Ci oddałem, Panu. Ja jestem spokojny już. Wiecie, mnie ta perspektywa już nie przeraża. Ty jesteś w Boża. Ty należysz do Pana. Jeśli On zechce, Jego prawo, bo jesteś Jego, po pierwsze, a nie tylko moja. I nawet sobie czasami z Sylwią żartuję, a cwaniara jesteś, tak? Ty już chcesz, doświadczyłaś trochę Pana, to chcesz do Pana i chcesz mnie tu samego zostawić, żebym się męczył teraz, tak? Ale wiecie, perspektywa wieczności daje nam nadzieję, która jest niezłomna. To jest po prostu nie do opisania. Kiedy mamy perspektywę wieczności. I wiecie, ja wierzę, że tak wspomniałem, że Jezus każdemu z nas postawił już pewnie na drodze nie jeden kamień, który musieliśmy odsunąć, żeby bardziej uwierzyć. Ale On dalej nas tak będzie prowadzić. I to jest też dobre, kiedy myślimy o Jezusie, bo my jesteśmy niedowiarki. Każdy z nas. Ale On jest cierpliwy, On jest dobry, Jego łaska jest mocna i On cierpliwie nas prowadzi do głębszej wiary. I jeszcze nie jeden kamień stanie, czy będzie na naszej drodze, o którym On powie: odsuń ten kamień. My może będziemy chcieli się wzbraniać. Nie. Bo tam coś cuchnie, tak? Ale On dalej swoje będzie mówić: odsuń ten kamień. Czy ja Ci nie powiedziałem, że kto wierzy we mnie, żyć będzie? Kiedy będziemy dokonywać tych kroków wiary, będziemy widzieć bardziej zmartwychwstałego Chrystusa, Jego życie, tak? Że Jego życie jest większe ponad śmierć. Nawet jeśli w naszym życiu ktoś umrze. Tak jak Paweł Kodawa. A jednak mogli ogłosić zwycięstwo Jego. On nie przegrał, on tą wojnę wygrał. On tą walkę wygrał, bo żyje. Żyje tam, gdzie my wszyscy chcemy przecież iść, podobno, tak? Że tam jest nasz dom, nie tu. Dlatego co nas ma nas tutaj trzymać? Warto sobie dzisiaj wejrzeć w nasze serce. Pomyślmy o tym przez chwilę. Gdzie tak naprawdę jest dzisiaj nasze serce? Czy rzeczywiście Jezus jest naszym największym pragnieniem? Czy rzeczywiście? Może nie. Może jednak są inne rzeczy, które byśmy chcieli, dla których chcielibyśmy odłożyć Jego powrót. Czy nasze spotkanie z Nim twarzą w twarz już? Duch Święty będzie działać w nas i wiecie, ja wierzę w zwycięski Kościół. Wierzę w to, że ten Kościół, który będzie zwycięsko triumfował i szedł niepokonany, którego bramy piekła nie przemogą, to jest właśnie Kościół, który ma perspektywę nieba. Nie boi się już śmierci. Ani tego, co śmierć może nam zrobić. Bo śmierć jest zyskiem, tak? Nawet gdybyśmy mieli umrzeć, to przecież żyć będziemy. Tak mówi Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Codziennie traktując nas jak owce na rzeź przeznaczone. To, co chrześcijanie przeżyli tam w tym państwie islamskim, kiedy ja widziałam przerażające zdjęcia, co się tam dokonywało w tych miastach. Dlaczego ci ludzie nie wypierali się swojej wiary? Dlatego, że mieli bardzo głęboką świadomość, że choćby umarli, żyć będą. To jest cudowne. Powstańmy, będziemy się modlić. Panie, dziękuję Ci, że możemy dzisiaj mówić o tym, że Ty żyjesz i że nie tylko Ty żyjesz, ale i my, wierząc w Ciebie, też żyjemy. Śmierć nic już nam nie jest w stanie zrobić. Nie ma mocnych na nas, tych, którzy wierzą w Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, że mamy tą największą nadzieję, jaką może mieć świat. Nadzieję, która jest w Tobie. Bo nasze życie jest w Tobie ukryte. I proszę Ciebie dzisiaj, żebyś Ty, który znasz nasze serca i który wiesz o nas wszystko, Ty wiesz, gdzie jest nasze serce, znasz nasze słabości, wiesz, że może jeszcze niejednokrotnie tutaj jesteśmy niedowiarkami i nie wierzymy Ci, a mimo to Ty nas kochasz i nas prowadzisz. Dziękuję Ci za Twoją drogę, którą prowadzisz nas drogą wiary. Od wiary ku wierze, aby nasza wiara była doskonała także. Dziękuję Ci za każde doświadczenie, którym Ty kazałeś nam w jakiś sposób odsunąć kamień, żeby odblokować jeszcze większe objawienie, które ma przyjść do naszego życia, abyśmy mogli tym bardziej uwierzyć. Dziękuję Ci za kolejne doświadczenia, bo kiedy wierzymy, że Ty jesteś z nami, bo żyjesz, to nie ma już mocnych, nie ma już strachu, który byłby w stanie nas zatrzymać. Proszę Cię, żeby Twoje słowo w nas działało. Kiedy dzisiaj o tym myślimy, niech Twoje słowo pracuje w nas. Niech rodzi Twoją rzeczywistość w nas. Ono nigdy nie wraca puste, dopóki nie wykona tego, z czym je posłałeś. A posyłasz swoje słowo do naszego wnętrza, abyśmy wierzyli. Abyśmy wierzyli, że Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. I choćbyśmy umarli, my żyć będziemy. Bo kto żyje i wierzy w Ciebie, nie umrze na wieki. Cudowne słowa, które tyczą się nas. Halleluja. Bądź wywyższony, Jezu. Ty żyjesz. Ty żyjesz i dzisiaj możemy się z tego powodu cieszyć. Halleluja. Halleluja. Amen.